Popołudnie Wnet.
A my wracamy do studia. Przy telefonie Marek Lewandowski, rzecznik Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Panie rzeczniku, Solidarność uważa, że żaden z głównych postulatów związku nie został przez rząd PiS uwzględniony. Chodzi o te ustalenia z czerwca roku ubiegłego i w związku z tym związek zapowiada, że 4 kwietnia będą manifestacje przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi, o ile rząd do końca tego miesiąca, do ostatniego dnia roboczego tego miesiąca nie zaproponuje konkretnych rozwiązań. Mamy już ostry spór między Solidarnością a rządem?
No, właściwie to jest efekt niefrasobliwości, żeby nie powiedzieć głupoty rządu, bo słusznie pan wspomniał czerwiec ubiegłego roku. Ja przypomnę jeszcze jedną datę. To jest 7 sierpnia ubiegłego roku, gdy spotkaliśmy się z premierem na długich, żmudnych negocjacjach, gdzie wydawało się, iż wypracowaliśmy kompromis. Dobry dla wszystkich stron. Przypomnę, tutaj głównym postulatem były podwyżki w budżetówce, których budżetówka nie widziała od 2010 roku. I wydawało się, że te wszystkie sprawy są jakoś poukładane. Tymczasem przyszła jesień ubiegłego roku i strajk policjantów służb mundurowych, te słynna akcja L4, po której ogłoszono, rząd ogłosił porozumienie, dając podwyżki w wysokości 650 zł, które oczywiście im się należały, bo tutaj nie ma co o tym dyskutować. Zapaść w wynagrodzeniach w całej Polsce jest czymś powszechnym, oczywistym i należy te braki nadrabiać. I to niestety był sygnał dla wszystkich innych pracowników, przede wszystkim budżetówki, że skoro jedna grupa w budżetówce może takie podwyżki otrzymać, to nie wolno dyskryminować innych i każdemu co najmniej takie podwyżki się należą. I to tak naprawdę rozstało cały worek i uruchomiło całą sekwencję zdarzeń, która doprowadziła nas do dzisiejszego dnia, bo kolejne grupy zawodowe, upominając się o podobne podwyżki, jakie otrzymała mundurówka, za, umówmy się, moralnie wątpliwy protest i to jeszcze taki legitymizowany przez rząd, który powiedział, że nic się nie stało i na tej podstawie podpisał porozumienie, spowodowały, że też wszyscy zrozumieli, że nie ma co rozmawiać, nie ma co prowadzić dialogu. Jedynym sposobem na osiąganie swoich postulatów są protesty. I to uruchomiło całą lawinę, która doprowadziła nas dzisiaj do tego punktu, w którym jesteśmy.
Mamy 7 sierpnia, mamy wcześniej czerwiec rok ubiegłego. Tam były 3 elementy. Jednym z nich były podwyżki dla sfery budżetowej, dla pracowników budżetówki, ale były jeszcze 2 pozostałe elementy uzgodnienia. Je udało się zrealizować. Tutaj też rząd nie stanął na wysokości zadania.
Niestety podwyżki, które zostały uruchomione w służbach mundurowych, tak naprawdę spowodowały, że ta cała projekcja finansowa, to całe porozumienie, które zostało zawarte, tak naprawdę przestało być aktualne. I to, o czym rozmawialiśmy już teraz w tym roku, bo przypomnę, ponownie po tych protestach, po tych podwyżkach dla mundurówek, sformułowaliśmy listę postulatów, którą przekazaliśmy rządowi w grudniu ubiegłego roku. Bez odzewu w styczniu zawiązaliśmy sztab protestacyjno-strajkowy, odbyliśmy akcję odwiedzin biur poselskich, senatorskich, tak aby nikt ze Zjednoczonej Prawicy nie mógł powiedzieć, że czegoś nie wie albo w czymś się nie orientuje. Odbyło się potem w lutym spotkanie z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości i z premierem i przedstawicielami rządu. Powołaliśmy zespoły robocze, ale niestety można dzisiaj już jednoznacznie powiedzieć, te rozmowy zakończyły się fiaskiem i to, co się odbywa dzisiaj, to już jest właściwie, przynajmniej w przypadku Solidarności, to jest dzisiaj sytuacja już bez wyjścia. Zostaliśmy postawieni właściwie w sytuacji, gdzie te protesty, które zapowiadaliśmy, musimy podjąć.
To bardzo ostre zdanie, ale też jest zdanie
mniej... Przede wszystkim bardzo smutne, panie redaktorze, bo ta cała sytuacja pokazuje, jak słabo w Polsce wygląda dialog i jak nie dotrzymujemy porozumień, właściwie jak rząd, politycy nie dotrzymują porozumień, dlatego że to porozumienie, które zawarliśmy w ubiegłym roku po tym spotkaniu sierpniowym z panem premierem, Ono było kompromisowe z dwóch stron, bo i my ze swoimi roszczeniami dosyć istotnie
zeszliśmy
poniżej naszych oczekiwań i rząd dał też dwukrotnie więcej niż proponował pierwotnie, chociaż to ciągle nie były jakieś znacząco duże kwoty. I dla mnie to jest generalnie szokujące, bo z jednej strony było coś, co było jakoś do pogodzenia, był kompromis, który można było zrealizować, ale potem, mówię, pojawiają się protesty jesienią, bardzo wątpliwe moralnie. Rząd udaje, że nic się nie stało, że nie ma łamania prawa, że jakieś lewe zwolnienia nie są tu problemem i na tej podstawie można podpisywać porozumienia. Daje grupie zawodowej istotne podwyżki, dając sygnał innym, że mogą oczekiwać czegoś podobnego. I te podwyżki oczywiście policji się należały, mundurówkom się należały, żebyśmy mieli tutaj jasność, żeby ktoś nie zarzucał, że próbujemy skłócać jednych przeciwko drugim, tylko że skoro jedna grupa zawodowa jest w taki sposób traktowana, to inne nie mogą być dyskryminowane. I to jest istota tego, co się dzieje dzisiaj. Pomijam kwestie ostatnich decyzji piątki Kaczyńskiego czy innych transferów piątki Morawieckiego wcześniej, bo postulaty były znane dużo, dużo wcześniej i jeśli w międzyczasie pojawiają się propozycje 500+ na pierwsze dziecko, 13 emerytury, które zostały uruchomione, to jak rozumiemy, rząd miał świadomość, że to się dzieje równolegle do tego, czego oczekują różne grupy pracownicze. Przede wszystkim budżetówki, która, jak przypomnę, od 2010 roku nie utrzymywała podwyżek.
Do 28 marca państwo czekacie na konkretne propozycje i terminy ich realizacji, co pod tymi nieostrymi sformułowaniami się kryje.
Po pierwsze, zespoły, które się spotkały, te robocze, które negocjowały, miały wynegocjować konkretne porozumienia, położyły na stole wszystko, co było do położenia, więc wszystkie argumenty za, przeciw, wszystkie sprawy zostały omówione, więc dzisiaj to jest już tylko kwestia decyzji. Albo rząd będzie zamierzał uwzględniać te postulaty i je realizować, albo nie. I ten 28 marca jest taką jeszcze ostatnią datą, do której można podjąć negocjacje, czy określić się tak, aby do protestów nie doszło.
Czy oczekiwanie strony społecznej jest takie, że obok podwyżek pensji będzie także elementy zmiany systemu emerytalnego dla konkretnych grup, być może wcześniejsze emerytury?
To też jest, panie redaktorze, konsekwencja porozumienia ze służbami mundurowymi, bo przypomnę, jednym z elementów tego, co zawarto jesienią ubiegłego roku, było możliwość przechodzenia na emeryturę bez względu na wiek po wypracowaniu określonego czasu pracy, czyli 25 lat.
I teraz hutnicy, górnicy i inne grupy w Solidarności będą się domagać podobnych przywilejów.
To nie jest kwestia Solidarności, tylko pracowników i nie jest kwestia przywilejów, dlatego że to są dosyć trudne warunki przechodzenia na emeryturę po wypracowaniu stażu pracy, bo tam jest kilka bezpieczników, które powodują, że to nie jest takie powszechne i oczywiste. Natomiast proszę pamiętać, że ci ludzie pracując płacili składki. To nie jest coś, że ktoś coś im daje, że ktoś robi im jakąś łaskę, bo to są ludzie, którzy pracując solidnie co roku przez te 40 lat mężczyźni czy 35 lat kobiety te swoje składki odkładały. A dzisiaj mamy całe grupy społeczne, które pracując nie odłożyły żadnej składki emerytalnej, gdzie ich sytuacja jest w ogóle zupełnie dramatyczna.
I to nie ze swojej własnej winy. Często.
Oczywiście i tutaj nikt nie ma do nikogo pretensji, że takie są warunki na rynku pracy, czy takie nam zafundowano, że mamy całe pokolenie ludzi, które nie mogło sobie wypracować, pracując na różnych zleceniach, na różnych umowach o dzieło, które nie dawały składek ubezpieczeniowych, nie pozwalały budować kapitału emerytalnego, bo często się sprzeczamy, czy to jest podatek, składka emerytalna, czy to jest inwestycja na moją przyszłą emeryturę. My uważamy, że to jest inwestycja, że z tych pieniędzy potem, które sobie wypracowujemy w przyszłości, będziemy mieli wypłacane emerytury. I ci ludzie, którzy przez 40 lat solidnie odkładali te składki, nikt im nie robi łaski, bo tam oni wpłacili swoje ciężko zarobione fizycznie pieniądze. I dlatego te ten postulat możliwości przejścia, bo przecież przypomnę, że w Polsce odbywa się to wszystko wyłącznie dobrowolnie. ZUS określa, ile będzie wynosiła moja emerytura, jeśli zdecyduję się przejść na emeryturę dzisiaj, a ile jeśli jeszcze popracuję 2, 3, 5 lat. Więc my jako wolni obywatele podejmujemy suwerenne decyzje i czy chcemy iść na wcześniejszą emeryturę, bo na przykład warunki domowe czy rodzinne nam na to pozwalają, albo zdrowie nie pozwala pracować. Czy chcemy pracować dalej i sobie tę emeryturę wypracować wyższą?
Wszystkie konkrety, jak rozumiem, mają być położone na stół za tydzień, do następnego czwartku, a jak nie, to protest, jak już mówiliśmy, 4 kwietnia.
Dokładnie, tym bardziej, że przypominam, panie redaktorze, że myśmy już przez prawie trzy tygodnie negocjowali, więc tutaj mówię, wszystko, co było do powiedzenia, wszystkie argumenty, które mieliśmy i my, i strona rządowa, zostały przedstawione. Dzisiaj to jest tylko kwestia decyzji, tak albo nie, a jeśli tak, to w jakiej formie, w jakich terminach takich informacji oczekujemy od strony rządowej.
To się tego ostatnie pytanie, mamy mało czasu. Widzimy, co się dzieje z Ministerstwem Finansów, jak różne informacje dochodzą do opinii publicznej o tym, że minister Teresa Czerwińska podaje się do dymisji albo się nie podaje. Potem te informacje są dementowane przez rzecznika, ale my przecież w informacje niezdementowane nie wierzymy, tylko te pierwsze są dla nas istotne. Budżet nie jest z gumy i czy mimo tych licznych transferów społecznych, tak różnych w obecnej kadencji, kiedy się porówna do poprzednich rządów Platformy i PSL-u, no jednak to nie jest tak, że państwo trochę macie zbyt wygórowane oczekiwania i trzeba też spojrzeć, co się udało zrobić.
Dlatego powiedziałem na samym początku, że to, co dzisiaj mamy, to jest niefrasobliwość, a wręcz głupota rządu, dlatego, że mówiąc tak kolokwialnie, wszystko było pochwytane, wszystko było poukładane, można było w racjonalny dla budżetu i dla nas wszystkich sposób to przeprowadzić. Ale no, głupie decyzje rządu, przede wszystkim moralnie naganne, jeżeli się legitymizuje nielegalne protesty, takie lewe zwolnienia L4 i mówi się, i to jeszcze przez tych, którzy prawa mają strzec, prawa mają przestrzegać. Jest dzisiaj konsekwencją, że różne grupy zawodowe mówią, skoro policjantom mundurówką się należało, bo się należało, my też mamy prawo do takich podwyżek, bo nie jesteśmy gorsi, nie wolno nas dyskryminować, nie wolno nas wykluczać. Stąd mamy taką sytuację dzisiaj, jaką mamy.
Powiedział Marek Lewandowski, rzecznik Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie i pozdrawiam.
Do usłyszenia. To my weźmy łyk muzyki i to łyk monotematyczny, bo znowu zaśpiewamy o wiośnie, bo trzeba przypomnieć, że dzisiaj pierwszy dzień wiosny jest wiosny kalendarzowej, a już po piosence porozmawiamy sobie o mediach społecznościowych i nie tylko w tym aspekcie, jak one wpływają na stan naszej demokracji i nie trzeba by ich trochę podzielić i ich wpływ zniwelować na nasze życie publiczne i nie tylko. To już za chwilę, ale najpierw piosenka.
Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM, Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic.
Popołudnie Wnet. I wracamy do studia. Słuchają państwo, jak już słyszeli, Popołudnia Wnet na 87,8 FM w Warszawie, 95,2 FM w Krakowie i na www.wnet.fm. Tam wszędzie można nas znaleźć, a drogę do naszego studia znalazł Bartosz Paszcza, ekspert Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I razem spróbujemy się zastanowić, co się dzieje z naszą wolnością i jak giganci technologiczni, jak nazywa się Wielką Czwórkę, zarządzają danymi, które posiadają z naszej własnej woli albo i niewoli. Często dyskusja na ten temat przetacza się przez Stany Zjednoczone, bo tam jedna z kandydatek na kandydata na prezydenta skrytykowała Facebook, a jej post został za to usunięty. W jakim momencie dyskusji nad wpływem Facebooka, Amazona, Google'a i Apple'a na nasze życie publiczne jesteśmy?
No jesteśmy na pewno w bardzo ciekawym momencie, chociaż wydaje mi się, że wciąż niestety na samym jej początku, to znaczy być może coraz wyraźniej widzimy problem, natomiast nad rozwiązaniami wciąż musimy się zastanowić.
To skoro nie mamy rozwiązań, to zdiagnozujmy problem. Co jest problemem? W zasadzie co jest z tym złego, że jest sobie Facebook i tam można sobie znajomych oglądać i czasami coś mądrego albo mniej napisać?
Zaczynając tak bardzo ogólnie, internet czy sieć www, którą znamy dzisiaj, została wymyślona po to, żeby w pewien sposób umożliwić pewien wolny obieg informacji między ludźmi. I mniej więcej może od 10-15 lat mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że pojawiają się duże firmy, które znalazły ciekawy model biznesowy działalności w internecie i stają się takimi bramami dostępu do wiedzy. To znaczy dzisiaj, jeżeli coś czytamy, to zazwyczaj czytamy, jeżeli nam się to pokaże na Facebooku, albo jeżeli znajdziemy to w wyszukiwarce Google. Rzadko już śledzimy jakąś tam listę z blogów czy portali, na które bezpośrednio wchodzimy. I w związku z tym, idąc dalej, te firmy zdobyły dużą władzę i wpływ na to, na kształt tej naszej publicznej debaty w internecie. To znaczy, jeżeli Facebook dzisiaj decyduje, że któryś z naszych postów narusza wewnętrzne standardy firmy i decyduje się go usunąć albo usunąć też nasze konto, czy zbanować nas na jakiś określony czas, to tak naprawdę odbiera nam w pewien sposób możliwość kontaktu z innymi osobami, z którymi tam się kontaktujemy, czy w przypadku jakiegoś właśnie portalu, czy polityków, tak naprawdę kontaktu z wyborcami.
Elizabeth Warren napisała, że no właśnie Amazon, Facebook i Google potem dodała jeszcze w kolejnym wywiadzie do tego firmy Apple, kontrolują debatę, czy mają zbyt wielką władzę nad demokracją i gospodarką. Mieliśmy aferę, kilka afer w Stanach, które pokazywały, jak można zmieniać czy kształtować wyniki wyborów poprzez Facebooka. To też się dzieje w Polsce. To jest tak, że polska demokracja także już jest zależna od tego, co myśli sobie szef Facebooka chociażby, albo jego pracownicy na wysokim szczeblu administracyjnym.
To jest tak, że właściwie te afery, które wybuchły, nie tyle wynikały ze złej woli właściciela Facebooka czy pracowników tej firmy, one bardziej wynikały z tego, że Facebook przez długi czas uznawał się tylko za platformę, to znaczy twierdził, że on nie jest medium w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, on nie odpowiada za treści, które tam są opublikowane, za to odpowiadają użytkownicy i w związku z tym nie musi moderować tego, co tam się pojawia. W pewnym momencie jakby widząc, że staje się też platformą do dzielenia się różnymi treściami, które niekoniecznie firma chciała, żeby się tam pojawiały, wprowadził swoje wewnętrzne standardy, czy też mocniej zaczął egzekwować swoje wewnętrzne, tak zwane standardy społeczności, a w rzeczywistości są to standardy wewnętrzne firmy Facebook.
No i co jest kuriozalne, wróćmy do tego przykładu, który jest asumptem naszej rozmowy, czyli kandydatki w wyborach Partii Demokratycznej na prezydenta, wewnętrznych wyborach oczywiście. No i ten wpis, gdzie ona sugeruje, że tenże Facebook blokuje pewne treści, został zablokowany.
Tak, dokładnie. Być może to jakiś jeden z moderatorów Facebooka, być może to jakiś algorytm, ale zdecydował się o zablokowaniu reklamy tego posta. Później Facebook, po tym jak wylałaś na niego falę krytyki, przywrócił tą reklamę i pani Warren mogła zareklamować, ale rzeczywiście trudno o lepszy dowód na tą tezę, że Facebook dzisiaj ma zbyt wielki wpływ na poziom debaty, jeżeli jest w stanie właściwie pośrednio cenzurować krytykę samej siebie.
Dwa lata temu, trzy lata temu to raczej środowiska skrajne mówiły, że coś jest nie tak, że tak duża monopolizacja w rynku cyfrowym może szkodzić naszej wolności. Teraz zdaje się, że takie poglądy już podziela i Komisja Europejska i inne poważne instytucje międzynarodowe.
To prawda, bardzo ciekawe, bo ta krytyka tych wielkich gigantów internetowych jest obecna też po obu stronach różnych podziałów politycznych, znaczy zarówno osoby o poglądach lewicowych, jak i prawicowych mają powody, żeby krytykować. No ale u podstawy leży bardzo prosty mechanizm. To znaczy dzisiaj za to, co ukazuje się na tym portalu, a pamiętajmy, że Facebooka używa 2,2 miliarda ludzi, czyli nie większość, 1/3 tej planety i większość obywateli Polski. Za to odpowiada tylko i wyłącznie to, co firma sobie wewnętrznie ustali. Nie ma nad tym realnej kontroli, nie wiem, no chociażby nasz polski sąd.
Ale jest taka możliwość techniczna, prawna, żeby nakazać podział rynku, żeby powiedzieć w Unii Europejskiej czy w Polsce Facebook jest za duży, proszę się podzielić na trzy różne spółki i jakoś konkurować.
To jest faktycznie trudne, bo podział geograficzny w internecie jest często fikcyjny. To znaczy, nawet jeżeli byśmy stworzyli dwa Facebook, jeden europejski, drugi w Stanach, to co by mogło bronić mi przed rejestracją się w tym operującym w Stanach? Więc faktycznie tu jest ten moment,
wiadomo, którego, który byłby gorszy.
Dokładnie, dokładnie. To już to byłoby bardzo trudne do ustalenia. I być może byłoby tak, że za 5 lat realnie tylko jeden z nich by przeżył, więc myślę, że tutaj trzeba się skupić na czymś, co leży głębiej. To znaczy nie tylko w samym Facebooku, ale też właśnie takie powstające, nazwijmy to monopole, czy firmy o takiej bardzo dużej, mocnej pozycji. Widzimy też w innych sektorach, na przykład Google, tak, który zdominował rynek wyszukiwarek. Czy Amazon, który odpowiada za zdecydowaną większość tego handlu internetowego na zachodzie. I chodzi o to, że internet i efekty, które tam się dzieją, jest taki jeden efekt, który powoduje, że pierwszy, czyli największy, czyli ta firma będąca z przodu tego wyścigu bierze praktycznie wszystko. Znaczy nie ma już takiej struktury, jak była w tradycyjnej gospodarce, że możemy mieć parę wielkich firm, które mają podział rynku. Zazwyczaj jest tak, że w internecie wygrywa wszystko jedna.
A jak na razie jest problem już nie tylko tyle, jak ten rynek podzielić, żeby on był bardziej konkurencyjny, tylko co zrobić, żeby on był łaskaw płacić podatki w kraju, gdzie funkcjonuje.
To też jest ściśle związany wątek. No, sfera cyfrowa jest bardzo trudna. To znaczy,
także jest piątka Kaczyńskiego, jej finansowanie.
Dokładnie tak. W sferze cyfrowej nie mamy fizycznych fabryk, fizycznych produktów, które przemieszczają się między krajami. To wszystko dzieje się w sferze cyfrowej, w związku z tym dosyć łatwo można te dochody, nazwijmy to, przeksięgować do kraju, w którym się oficjalnie rejestrujemy i nie mieć dowodów na prowadzenie działalności.
W Polsce ani Google, ani Apple, ani Facebook, czy tym bardziej Amazon żadnych podatków nie płacą, czy płacą? Jak to wygląda?
Z tego nie wiem do końca, więc nie chcę tutaj wprowadzać publiczności w błąd. Z tego, co słyszałem, to Facebook albo już płaci, albo zamierza płacić podatki w Polsce. Natomiast trzeba by tutaj zagłębić się w szczegóły od całości faktycznie tego dochodu. Natomiast problem jest też taki, że nawet jeżeli te podatki płaci, to jakby Unia Europejska, wychodząc z inicjatywą właśnie wprowadzenia takiego podatku cyfrowego, która została zablokowana, to też chodzi o wysokość tych podatków. To znaczy, jeżeli aktualny podatek oczywiście jest od dochodu firmy, czyli jeżeli firma wykaże duże koszty, ten podatek i tak czy inaczej jest niski.
No, jak na razie mamy informację, którą pan zawarł w swoim tekście, że 5 lutego, czyli stosunkowo niedawno, firma Apple zgodziła się uiścić podatki we Francji.
Tak, toczy się dużo spraw. Zresztą wczoraj też kolejna informacja sądowa, to znaczy firma Google została przez Unię Europejską karana karą 1,5 miliarda euro za nieuczciwe praktyki konkurencyjne w sferze reklam w internecie. Firma Apple doszła do porozumienia z francuskim rządem, żeby zapłacić zaległy podatek za 10 lat swojej działalności. Faktycznie toczy się teraz dużo spraw, szczególnie dużo w Europie, gdzie ten nacisk na gigantów jest coraz większy, dotyczący tego, żeby jednak te firmy coraz bardziej uczciwie się rozliczały. Natomiast ta inicjatywa europejska, wprowadzenie takiego europejskiego podatku od usług cyfrowych, niestety na razie utknęła przez głównie interwencje dwóch krajów, gdzie te firmy mają swoje europejskie siedziby.
Jakie to są kraje?
Irlandia i Luksemburg.
Irlandia i Luksemburg, wymieniane także przez Mateusza Morawieckiego, zresztą nawet na szczycie w Davos doszło do pewnej kontrowersji na tym punkcie i zgrzytu dyplomatycznego. Zdaje się, że pan premier Leo Varadkar, premier Irlandii, był łaskaw się obrazić za to, że Mateusz Morawiecki jego kraj umieścił wśród tych, które stosują dumping podatkowy i są swoistymi rajami podatkowymi dla nieuczciwych przedsiębiorców. No dobrze, zobaczymy, co się stanie. Zaległy podatek za 10 lat. Ciekawe, czy kiedyś w Polsce przypadnie taki podatek od Apple'a, czy od kogośkolwiek innego z Wielkiej Czwórki. Bartosz Paszcz, ekspert Klubu Jagiellońskiego, był gościem popołudniowym. Dziękuję najmocniej.
Dziękuję.
Za rozmowę. Mamy 4 minuty później 17. Za chwilę spróbujemy się połączyć z wiceministrem edukacji, panem Maciejem Kopciem. Trzymajcie państwo mocno kciuki, bo to nie jest takie pewne i złapać w dzisiejszych dniach wiceministra edukacji to nie jest sprawa łatwa, no ale będę to robił w rytm muzyki, którą przygotował Tomasz Wybranowski. Może ona będzie dobrym duchem tego połączenia. Zostańcie państwo z Radiem Wnet. Za chwilę wracamy na antenę.